Witam Państwa serdecznie wieczorową porą w audycji Cisza w Eterze, jak co czwartek po godzinie 22. Iwona Kosior przed mikrofonem. Naszym dzisiejszym gościem jest psychoterapeuta Małgorzata Marcinkowska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dlaczego akurat taki wybór gościa? Dzisiaj będziemy rozmawiać o tematach, o temacie aktualnym, który dotknął, może nie będę mówić, że każdego z nas, bo nie jestem tutaj głosem wszystkich, całej społeczności, całego otoczenia, ale na pewno wielu osób. I to jest też bardzo ważne. Chyba każdego z nas w trochę inny sposób. Nie sposób dzisiaj mówić w pominięciu tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, nie sposób nie mówić o wojnie w Ukrainie, która rozpętała się równo tydzień temu. Wojnie, która dotyka nas, ponieważ stykamy się z realną możliwością okazania nie tylko solidarności i wyrazu sprzeciwu wobec tego, wobec decyzji, jakie zapadły na Kremlu, ale też i możliwości udzielenia namacalnie pomocy drugiemu człowiekowi, uchodźcom, którzy napływają w dalszym ciągu z ogarniętej wojną Ukrainy, uchodźcy, którzy przede wszystkim docierają do Polski przez polsko-ukraińskie przejścia graniczne, między innymi w naszym województwie. Więc tych osób jest coraz więcej. Od samego początku, od pierwszego dnia konfliktu, pomoc w zasadzie zaczęła się wysypywać. Media społecznościowe zmieniły się w jedną wielką tablicę ogłoszeniową i platformę wymiany informacji na temat tego, jak można pomagać. I myślę, że to jest ten aspekt, który dzisiaj chciałabym poruszyć spośród wielu aspektów tej rozmowy, ten pozytywny, od którego zaczniemy, bo niestety będą też i tematy niezbyt, nie do końca przyjemne, ale myślę, że też warte przedyskutowania w obliczu tego, z czym musimy się borykać. Pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy. Wojna w Ukrainie, skądinąd bardzo dramatyczna, jednak wyrwała nas z pewnego covidowego letargu spowodowanego przeciągającą się pandemią koronawirusa i chyba wyrwała nas z takiego uśpienia. Czy pani również podziela to spostrzeżenie?
Powiedziała pani o tym, że właściwie nas wszystkich dotknęła ta sytuacja, a może nie do końca wszystkich. Ja myślę, że wszystkich, ale naprawdę na różnych poziomach. Najmniej dotknęła nas, chociaż już zaczyna się to zmieniać, na poziomie fizycznym. Natomiast na poziomie emocjonalnym i takim poznawczym, z całą pewnością w różnym wymiarze, na poziomie różnych głębokości nas dotknęła. I to liźnięcie tak naprawdę oddechem ogromnego niebezpieczeństwa. No nazwę to wprost, śmierci, czyli najtrudniejszego naszego lęku, z którym my żyjemy właściwie na początku bez świadomości, ale potem już ze świadomością, że to jest coś ostatecznego w naszym życiu, czego jednak nie wybieramy poza bardzo wyjątkowymi sytuacjami, nie mogło sprawić ogromnego zamętu w nas. Kiedy pani mówi o tym odruchu solidarności w ramach pomocy, to sytuacja lęku jest sytuacją zupełnej utraty poczucia bezpieczeństwa, nieprzewidywalności, a więc braku kontroli. Natomiast tym, czego my bardzo, bardzo w życiu potrzebujemy, to mieć zdrową kontrolę nad naszym życiem. Mieć tę perspektywę wyobrażenia sobie, co się wydarzy. Dzisiaj, jutro rano, co się wydarzy w najbliższym tygodniu, roku, kiedy dzieją się rzeczy nieprzewidywalne, tracimy tę perspektywę. Odpowiedzią na to jest wykonywanie jakichś zadań, które w sposób dosłowny, a czasami symboliczny, ale jednak dają poczucie kontroli nad tym nieprzewidywalnym światem. Udzielanie pomocy jest czymś takim. I bez względu na to, czy nasze społeczeństwo zaangażowało się w zbieranie darów, żywności, pieniędzy, każdy wybiera jakąś swoją formę pomocy, taką, którą uznaje za najlepszą. Czy na przykład, bo też to się dzieje i też o czym czytamy, zaczęto się modlić w intencji zakończenia tej wojny na Ukrainie, to są to akty odzyskania kontroli, ale też wyrazy empatii, ponieważ my mamy różne historie. Można powiedzieć, że każdy z nas składa się też ze swojej historii. Ją wnosimy w to nowe doświadczenie. I jeśli ktoś z nas doświadczył zagrożenia, a myślę, że bardzo trudno byłoby znaleźć osobę, która nie doświadczyła w swoim życiu zagrożenia, to taka osoba zareaguje empatią. Oczywiście, tak jak pani na wstępie powiedziała, na pewno nie dotyczy to nas wszystkich, bo my też mamy różną wrażliwość i to jest oczywiste. Jednak wyraz współczucia daje nam też taką nadzieję na to, że będziemy otrzymywać współczucie w podobnej sytuacji. Potrzebujemy wsparcia i współczucia, kiedy to nam się dzieje krzywda. Można by powiedzieć, że na takim bardzo, bardzo pierwotnym poziomie nieludzkie byłoby nie udzielić pomocy osobie cierpiącej.
Ale jak ta pomoc się realizuje? Co obserwujemy przede wszystkim? Co przede wszystkim zwróciło pani uwagę w momencie, kiedy ruszyła ta wielka akcja pomocowa? Może tak powiem, dla mnie osobiście, jakby pierwsze informacje, które do mnie dotarły już o 6 rano w ubiegły czwartek, były bardzo przytłaczające i przyznam, że byłam bardzo zestresowana i bardzo nerwowa i ten stres powoli zaczynał uchodzić w momencie, kiedy widziałam wszelkie wyrazy solidarności, wszelkie flagi ukraińskie w mediach społecznościowych i już pierwsze apele o pomoc, o niesienie pomocy. I dla mnie duże znaczenie miała właśnie ta masowość tej pomocy i ten ogromny zryw solidarnościowy.
Jesteśmy istotami społecznymi, więc w grupie, w sytuacji zagrożenia czujemy się pewniej. Wzrasta nasze poczucie bezpieczeństwa. Samotność w sytuacji zagrożenia jest takim momentem, w którym nie ma na kim się oprzeć. Więc niech pani zwróci uwagę, państwo zwróćcie uwagę, że kiedy odbywają się jakieś manifestacje, które mają świadczyć o potędze chociażby armii jakiegoś kraju, to są to parady, gdzie zbiera się mnóstwo ludzi i jest tym ogromna siła. Kiedy kibice chcą wesprzeć swój zespół, drużynę swoją, to również zbierają się i również się oflagowują, oznakowują, a więc jest w tym moc. W solidarności jest moc, jest siła. Można by powiedzieć, że właściwie daje to takie poczucie, że z tym kłopotem, z tym dramatem, a w sytuacji tego, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, nie zawaham się użyć słowa, z tą traumą, nie jesteśmy sami. Bardzo tego w takich momentach potrzebujemy i zawsze, kiedy nawet w ostatnich latach działo się ogromne nieszczęście, dramat w naszym kraju, Przytoczę chociażby śmierć prezydenta Gdańska, pana Adamowicza. Tłumy wyległy na ulice polskich miast. Potrzebowaliśmy wsparcia dla siebie w smutku, w żalu, w gniewie, w proteście przeciwko temu, co się stało. To zjednoczenie sił w sytuacji pomocy walczącej Ukrainie jest też wyrazem nie tylko wsparcia, ale też solidarności z nimi i naszej wewnętrznej solidarności. Z tego płynie energia jednak, myślę, no, takiej próby pokazania, że my też mamy siłę, ale siłę, która polega na dobru.
Od początku też zwracam uwagę w tej naszej rozmowie, że tak, w Solidarności jest ogromna siła, zresztą tak jak pani przed chwilą powiedziała, i w tym ogromie wyrazów wsparcia ukraińskich flag, aktów pomocy, aktów solidarności, tego poczucia zbiorowości, ale z drugiej strony, jak w tym wszystkim mają odnaleźć się osoby, które mogą poczuć się za bardzo osaczone i obciążone pojawiającym się jednak tematem, który, no, w tym momencie jakby mówimy o tych jasnych aspektach tego, co dzieje się w tym momencie za naszą wschodnią granicą, czyli tych aktach dobrej woli. Ale jednak nie zapominajmy, źródłem tych aktów dobrej woli jest zbrojna napaść na sąsiadujący z nami kraj. Więc jak poradzić sobie z tym natłokiem informacji i jak poradzić sobie może też z wyrzutami sumienia, czy mogę nie mówić o tym, co dzieje się w Ukrainie?
Jesteśmy tak różni wewnętrznie, że trudno powiedzieć o tym, że przeżywamy w podobny sposób tę sytuację. Mogłabym przytoczyć przykłady z rozmów z osobami, które odbyłam na przestrzeni tych kilku dni, i rzeczywiście w nich pojawiały się te aspekty, o których pani mówiła. Czyli na przykład ktoś pytał, czy to będzie w porządku, jeśli zajmę się tylko sobą i nie będziemy rozmawiać o tej sytuacji na Ukrainie. Dzisiaj spotkałam starszą panią, która powiedziała: wie pani, idę na spacer, bo mam telewizor, siedzę w domu i nie mogę go wyłączyć, więc wymyśliłam, że jeśli wyjdę i pójdę na długi spacer, to będę miała chwilę oddechu od tych informacji. Ktoś inny powiedział: to jest dla mnie strasznie trudne, ponieważ w naszym domu mieszkało 5 osób, a teraz przyjechała rodzina, jest nas 11 i nie wiem, czy to wytrzymam. I rzeczywiście te osoby przeżywają taką osobistą trudność, ale też taką trudność w konfrontacji z reakcjami innych osób. O, jeszcze ten dzień ataku na Ukrainie to był dzień, w którym myśmy mieli Tłusty Czwartek. I spotkałam się z tym, że ktoś stanął w obronie w mediach społecznościowych, w obronie osób, które zajmowały się udostępnianiem postów o pączkach. W obronie tych osób, ponieważ atakowano je, jak można się czymś tak prozaicznym w tej sytuacji zajmować. Natomiast ja bym powiedziała, że radzimy sobie na różne sposoby. Pani powiedziała o osaczeniu. Ja sobie bardzo cenię taką przestrzeń wolności wokół mnie i z wyboru od kilkunastu lat nie mam telewizora. Więc w tym wymiarze chronię się nie tylko przed tym, żeby teraz, na ten moment, wybierać informacje albo decydować o tym, kiedy one do mnie docierają, ale też nie tylko te, i to jest, ja bym powiedziała, pewna dbałość o swój dobrostan. Rozmawiałam dzisiaj z kimś, kto powiedział, że nie mogę ciągle nie sprawdzać tego internetu. Nie mam telewizora, ale nie mogę przestać sprawdzać tego internetu. No to jest ogromna, przemożna potrzeba odzyskania odrobiny kontroli nad tą sytuacją. Natomiast ocena tego, czy reagujemy adekwatnie, leży poza moimi na pewno możliwościami. Ja nie podjęłabym się takiej oceny, ponieważ nawet wtedy, kiedy spotykamy się z sytuacjami bardzo, bardzo smutnymi, dramatycznymi, kiedy w tym samym czasie, będąc na przykład na pogrzebie, ktoś przeżywa bezbrzeżny smutek, a ktoś inny czuje ulgę z powodu śmierci jakiejś osoby. No i czy moglibyśmy tutaj silić się na jakąś ocenę, próbować to wartościować? To jest zawsze związane ze sposobem przeżywania przez nas świata, ale też z tymi mechanizmami obronnymi, które no, w różnych sytuacjach po prostu ratują nam życie, albo przynajmniej sprawiają, że mniej się boimy.
Przypomniało mi się też, akurat jak wspomniała Pani o tym, że inwazja na Ukrainę miała miejsce w tłusty czwartek, pewna anegdota, bardzo krótka, można tak powiedzieć, przypowieść, przypowiastka, która przewinęła mi się też w mediach społecznościowych. Parafrazując, może trochę nieudolnie, ale myślę, że zachowam sens tej opowiastki. Była to rozmowa dwóch wróżek, a wraz w zasadzie wróżki i wiedźmy. I wróżka zwracała uwagę na to, że dzisiaj nie jest dzień na pieczenie pączków. Dzisiaj są ważniejsze rzeczy na głowie. I wiedźma w odpowiedzi stwierdziła, że dzisiaj jest właśnie dobry dzień na pieczenie pączków, bo jeżeli pokażemy, że nie stać nas na normalność, i to tym samym pokażemy swoją słabość i tego, że bardzo łatwo można nam odebrać nadzieję i radość z tych prostych rzeczy i nadzieję na to, że jeszcze będzie normalnie.
Zgadzam się z Panią absolutnie tutaj. Podpisałabym się pod tym, co Pani powiedziała, i to doświadczenie, które pandemia zaprowadziła w naszym świecie już 2 lata temu, o ile dobrze pamiętam, czas płynie bardzo szybko, to tym, co nas ratowało, mnie osobiście również, to nie dać się wytrącić z rytmu dnia. Nie dać się wytrącić z rytmu dnia, czyli nadal zanurzać się w życiu. Bo to, co robi z nami lęk, to on sprawia w nas zamęt, sprawia, że przestajemy myśleć racjonalnie i że zaczynamy się izolować. To jest pewnego rodzaju ratunek. No, tak jak zwierzęta chowają się do norek, do jamek, do skorupek, my też mamy tendencję w sytuacji lęku do kulenia się, chowania i przestajemy być w rytmie życia, a on jest życiodajny. Samo życie jest życiodajne. Bycie w rytmie życia jest profilaktyką lęku. Kiedy zaczynamy żyć, zaczynamy też doświadczać przyjemnych rzeczy, czyli zaczynają wytwarzać się w naszym ciele endorfiny, no i mamy tę energię. Kiedy wycofujemy się z życia, tego fizycznego, tego wokół nas, również zamiera życie w nas. To jest ze sobą absolutnie powiązane. Słuchałam na antenie Radia Nowy Świat wypowiedzi pani politolożki, która też dokładnie o tym wspomniała, że tym, co działo się w czasie wojny w naszym kraju, ale też w innych krajach, to była próba utrzymania nauki pewnych rzeczy, których nie chciano oddać jako wyraz uczestniczenia w życiu. Więc powiedziałabym, że to, co jest życiodajne i sprawdzone, powinno być po prostu praktykowane. Chociaż to jest bardzo trudne, z całą pewnością bardzo trudne, no ale nawet elementy poczucia humoru, bo też zauważyłam to w mediach, że pojawiają się, nie wiem, karykatury Putina. A czymże innym było rysowanie na ścianach budynków bombardowanej Warszawy Hitlera powieszonego na szubienicy? Czym były piosenki śpiewane przez warszawiaków? No można by było powiedzieć, komu w głowie wtedy było wygłup. Ale życie ma swoje prawa, czyli trzymanie się życia jest cały czas życiodajne.
Trzymanie się życia i zachowywanie też zdrowego dystansu i rozsądku do tego, co się dzieje, ale wokół. Ale nie można tutaj zapominać, że są osoby, którym ten dystans ze względu czy na stan psychiczny, ze względu na choroby, czy na po prostu wiek i brak dojrzałości emocjonalnej, tego dystansu nabrać się w zasadzie nie da. I o tym chciałabym też porozmawiać. O tym chciałabym porozmawiać za chwilę. Teraz chwila wytchnienia przy muzyce dla naszych słuchaczy. A do rozmowy z panią Małgorzatą Marcinkowską powrócimy za chwilę.